Drodzy zgromadzeni, drodzy słuchacze, jesteśmy w takim postnym czasie, czasie postu. Co prawda jeszcze tutaj w zborze dopiero chcemy wstąpić do takiego konkretnego postu, aby oczyścić nie tylko swoje ciało od różnych toksynów, ale i swoje serce od rzeczy, które tam mogły zabrudzić w ostatnim czasie, aby tak się przygotować i na to święto wielkanocne. Ale przez tych 6 tygodni Kościół po całym świecie właśnie nawołuje do tego, aby zrzec się niektórych rzeczy, niektórych przyjemności, aby właśnie dać miejsce temu zastanowieniu się o tych największych wartościach życia. I kiedy właśnie mamy na myśli te święta wielkanocne, to chyba każdemu z nas przychodzą takie słowa na myśl, jak jest Golgota, krzyż, zmartwychwstanie, miana Heroda, Piłata, oczywiście Jezusa. Ale jest też jeszcze jedno słowo, które ma takie najcenniejsze znaczenie dla każdego człowieka. A to jest słowo łaska. Na ruskom to milost. Łaska. To słowo dzisiaj najwięcej będzie się powtarzać i w tym moim kazaniu, dlatego że łaska to jest coś, co ja otrzymałem, choć na to nie zasłużyłem. A to są święta wielkanocne. Bóg darował człowiekowi coś, na co sobie w żadnym sposobem nie mógł zasłużyć. Łaska, która pochodzi z inicjatywy tego, który tą łaskę oferuje. Nie dlatego, żeśmy o to prosili, ale dlatego, że On, Bóg, zadecydował. Jeden wierzący człowiek, jadąc w autobusie, był świadkiem rozmowy między dwoma kobietami. Jedna pyta tej drugiej, która trzymała w ręce książkę, co to czytasz? A ta druga jej odpowiedziała, koleżanka pożyczyła mi książkę, mówiła, że ta książka zmieniła jej całkiem życie. A o czym ta książka jest? Zainteresowała się ta pierwsza. No jeszcze nie wiem, dlatego że jestem dopiero na początku. Ale są tu takie rozdziały jako dyscyplina, miłość, łaska. A co to jest łaska? Pyta się ta pierwsza. A ta druga odpowiada, to ja nie wiem, tam jeszcze nie doszłam. I właśnie ten wierzący człowiek, słysząc to ostatnie zdanie, aplikował go sobie do swojego duchowego życia i tak sam sobie w tym autobusie postawił pytanie, doszedłem już do sedna łaski, łaski, która była mi darowana przez ofiarę Pana Jezusa. W czym jest ta łaska tak szczególna? Ktoś zauważył, że nie musisz być chrześcijaninem, abyś mógł budować piękne domy, abyś mógł karmić głodnych, abyś mógł leczyć chorych. Ale jest jedna rzecz, która zrodziła się w sercu Boga, a to jest właśnie słowo łaska. I łaska jest tym najlepszym, a też najcenniejszym darem, który chrześcijaństwo może zaoferować, przynieść, darować temu światu, który jest koło nas. Jeżeli pogardzimy Kościołem, pogardzisz chrześcijaństwem, to wiedz, że w świecie łaski nie znajdziesz. Ale chciałbym też powiedzieć z drugiej strony, że jeżeli ludzie, którzy odeszli, pogardzili, ale po jakimś czasie nie wracają z powrotem do kościoła, dlatego że brakuje im właśnie to znaczenie łaski. To jest znak, że ten kościół nigdy tej łaski nie przeżył albo dostatecznie jej nie oferował. Nie kładł akcent na łaskę. Niestety we wielu kościołach ludzie spotkali się z oczekiwaniami, z dyscypliną, z wysokim stopniem moralki, ale jeżeli brakuje tam łaski, tak brakuje tam to najcenniejsze. Apostoł Paweł wiele razy używa to słowo we swoich listach. On właśnie zauważył, że tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Musi tak być, dlatego że tam, gdzie jest grzech, tam zawsze jest zbrodnia, tam zawsze jest krzywda, tam dzieją się złe rzeczy. I jedyne lekarstwo na to, żeby mogło się coś zmienić w tym grzesznym świecie, to jest jedyne lekarstwo łaska. Teraz w czwartek brat Janek mówił na godzinie biblijnej o nauczaniu Pana Jezusa, właściwie na odpowiedziach na pytanie, które mu stawiali faryzeusze o małżeństwie, o tym, czy może się małżeństwo rozejść, czy można potraktować rozwód jako legalną rzecz. A brat Janek tutaj mocno podkreślał właśnie to, co powiedział Pan Jezus. To było z powodu zatwardziałości waszego serca. Dlatego, że wasze serce nie były czułe na to, co chce Bóg. Dlatego Mojżesz zaczął dawać listy rozwodowe. Ale nie było tak na początku. I Pan Jezus chciał im pokazać, jak było na początku. To, co było na początku, to, co Bóg przygotował, właśnie małżeństwo jako tą najbezpieczniejszą i najważniejszą komórkę nawet późniejszego kościoła, to on pokazał, że na początku było tak, że stworzył Bóg mężczyznę i kobietę. I mieli żyć jako małżeństwo przez całe życie razem. A tak samo chciałbym słowo łaskę poszukać na początku działania Pana Jezusa, na początku Jego przemawiań, właściwie w pierwszym kazaniu, które Jezus wygłosił. Czy jest tam słowo łaska? Popatrzmy. Jest to w Ewangelii Łukasza. Łukasz, 4 rozdział i będę czytał od 18 wiersza. Wiele razy przypominamy sobie kazanie Pana Jezusa. To pierwsze, które zapisał Łukasz w 4 rozdziale od 18 wiersza. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. 21 wiersz. Zaczął tedy mówić do nich. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczyli mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili, czyż to nie jest syn Józefa? 25 wiersz. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy wypchnęli go z miasta, wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było wybudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Znaleźliście tam słowo łaska? Dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego. Całe to kazanie było postawione na łasce, która była darowana jeńcom, która była darowana ślepym, tym, którzy byli zniewoleni. I słuchacze byli pełni wrażenia. Jak to jest możliwe, że to na końcu tego kazania nikt nie chciał zaklaskać, nikt nie chciał podziękować Jezusowi za to kazanie, nikt nie przyszedł do przodu, aby się modlić, ale został wypchnięty, wyrzucony z tej synagogi i nawet chcieli strącić go do przepaści, aby nie żył. Łaska to jest coś niesamowitego. Cały chrześcijański Kościół na całym świecie zna tą pieśń Amazing Grace. Cudowna Boża łaska ta. Te melodie znowu i znowu lecą w różnych filmach nowoczesnych, dlatego że reżyserowie wiedzą, że ludzie znają te melodie, ale znają też ten tekst. I przez tą pieśń chcą coś powiedzieć. Ale z drugiej strony, we swojej podstawie słowo łaska jest niesprawiedliwa. Dlaczego ktoś otrzymuje coś, na co sobie nie zasłuży? Pomyślmy, jak Łukasz opisuje to podobieństwo o pasterzowi, który pozostawia 99 owiec i idzie za tą jedną gdzieś tam do tej ciemnej nocy, aby szukać tą, która była nieposłuszna, która nie trzymała się stada, nie trzymała się pasterza i zbłądziła. Pozostawia bez pasterza 99 owiec, aby jedną, tylko jedną uratować. Marek opisuje o wdowie, która daje 2 drobne pieniążki, talerze do skarbonki. A Jezus mówi, ta kobieta dała najwięcej dzisiaj do zbiórki. Jak przyjdą ku temu ci, którzy dali tysiące? Jak przyjdą ku temu ci, którzy dali o wiele, wiele więcej? To jest niesprawiedliwe, że Jezus zwraca uwagę na nią. Mateusz opisuje tą pracę na winnicy. Niektórzy pracują od rana, zadowoleni, że dostaną zapłatę. Niektórzy przyszli w południe, a niektórzy godzinę przed zakończeniem pracy. A potem zauważają, że ci, którzy tam przyszli jako ostatni, chyba to byli najwięcej leniwi ludzie, którzy tak byli bezradni, że nie wiedzieli, jak się właściwie w tym czasie tego winobrania załączyć do pracy. Czyli chyba tego zrobili bardzo malutko. Mają taką samą wypłatę, jak ci, którzy pracowali na słońcu od rana. Czy to sprawiedliwe? Ale gospodarz mówi, ale tak się z wami umówiłem. Ja chciałem dać im tyle, co i wam. I to był powód, dlaczego Jezusa wypchnęli ze synagogi, kiedy zaczął mówić o łasce. I ten początek był taki, że im się to wszystkim bardzo podobało, dlatego że mieli swoją wyobraźnię o tym, co to jest łaska. Dlatego że to słowo łaska jest przyciągające. To jest balsam, po którym tęskni każdy człowiek. Zarazem tam w tej synagodze wszyscy ci słuchacze zachowywali się tak jak dzieci. Wiecie, jak weźmiecie tabliczkę czekolady, rozłamiecie ją i dajecie dzieciom, Każdy to dziecko obserwuje, czy ten mój brat, moja siostra nie ma większy kawałek, aniżeli ja dostałem. To ich zaczęło irytować. O kim to ten Jezus mówi w tym swoim kazaniu? Jakie on przykłady używa do tego, aby pokazać, jaką łaskę przejawił Bóg temu światu? Przecież Naaman i ta wdowa to nie byli Żydzi. Przecież to nie byli ci ludzie, którzy byli wierni Bogu, którzy Go miłowali, którzy dotrzymywali wszystkie te przykazania, wszystkie te narządzenia. A Jezus jakoby chciał powiedzieć, że w tym czasie, w którym oni żyli, otrzymali od Boga więcej Bożej łaski, aniżeli reszta wdów, aniżeli reszta trędowatych, którzy postępowo umierali na tą śmiertelną chorobę. To ich niesamowicie irytowało. My też dzisiaj mamy możliwość słuchać różne kazania na temat łaski. Możemy czytać książki, w których wiele dobrych rzeczy jest napisane, ale jest tu to niebezpieczeństwo, że tak jak oni chętnie słuchali o łasce, podobało im się to, ale żyli według innych zasad. I my możemy żyć według innych zasad. Przecież od dziecka nas uczono, że bez pracy nie są kołacze. Że to ranne ptacze dal doskacze. A nigdzie nie dostaniesz nic za darmo. Ile zapłaciłeś, ile włożyłeś, tyle dostaniesz. Tak ma być. Przecież ludzie mieliby być wynagrodzeni za to, co zrobią, na to, ile i jak pracowali. Ale kiedy wsłuchujemy się w dźwięk Ewangelii, w dźwięk Bożego Słowa, to znowu i znowu słyszymy, że Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. Że zapłatą za grzech jest śmierć, ale z łaski mamy życie i to życie wieczne. Słyszymy tam to brzmienie, jak on wycofał oskarżenie przeciwko nam, a to te grzechy nasze przybił razem z Chrystusem na krzyż. Albo inne tłumaczenie mówi, że Bóg wymazał nam dług, dłużni upis, abyśmy mieli znowu czyste konto. Nie był tam ten dług, nie było tam tego minus. Brzmi nam ta melodia tego podobieństwa o marnotratnym synu, który zasłużył sobie na karę, zasłużył sobie na to, aby był napomniany. Zamiast tego ojciec gotuje wielką ucztę. I naturalnie ten starszy jego brat gniewa się. Jest właśnie tak rozpędzony jak ci faryzeusze przy pierwszym kazaniu Pana Jezusa. Łaska, to słowo łaska musi wejść nie tylko do naszej głowy, abyśmy znali tą definicję, że to jest niezasłużony dar, ale ta łaska musi przesiąknąć nasze serce, nasze wnętrze, abyśmy właśnie, chociaż żyjemy tu w tym świecie, który ma inne reguły, abyśmy byli przesiąknięci tą prawdą, która właśnie płynie z Bożego Słowa. Abyśmy zrozumieli, że łaska to jest ten dar, który zawsze otrzymujemy za darmo, na którym nie jest cenówka, dlatego że ona już była do przodu zapłacona przez naszego Pana. I są właśnie dwa problemy związane z tym słowem, z tym znaczeniem łaski. Ten pierwszy umieć przyjąć od Boga łaskę, tą niezasłużoną, i nie chcieć właśnie się czymś zawdzięczyć Bogu, ale przyjąć ją taką, jaka jest. Przyjąć, aby zmieniała nasze życie. Przyjąć, aby motywem naszego chrześcijańskiego życia nie był obowiązek, że powinienem czytać Biblię, powinienem się modlić, powinienem chodzić na nabożeństwa, powinienem się zachowywać wzorowo, ale ta łaska, która otwiera właśnie ten duży prostor wdzięczności. I o tym chciał w tym kazaniu Pan Jezus powiedzieć Żydom. Wdowa ze Sarepty, która nie umiała sobie pomóc. Była przygotowana, że upiecze ostatni placek swojemu dziecku, a później już będą czekali tylko na śmierć, dlatego że mąka i oliwa już się miała skończyć. Nawet nie umiała prosić Boga, aby jej pomógł jakoś w tej sytuacji. Nie czytamy tam o tym. Ale Bóg ją widział i posyła Eliasza. I właśnie to, że usłuchała Eliasza, że go nie wyrzuciła, że mu upiekła najpierw placek, przestała jej ubywać oliwa i mąki było dostatek na cały ten czas tej posuszy, która trwała w Izraelu. Całe życie zmieniło się właśnie dzięki łasce, którą otrzymała. Ona musiała codziennie być wdzięczna za Eliasza, za tego Bożego człowieka, który przyszedł, aby tak tylko, za nic, darować życie jej i jej synowi, żeby nie umarli z głodu. Może jeszcze większą wdzięczność widzimy u tego syryjskiego dowódcę wojska Naamana. Przecież on, jako to żołnierz, którego sumienie na pewno było mocno stwardniałe. Jego żołnierze skradli dziewczynkę w jednej rodzinie izraelskiej. On sobie ją wziął jako służącą, a właśnie ona mówi, pokazuje mu, gdzie by mógł znaleźć łaskę u Boga do tego, aby mógł żyć. Naaman jest tak wdzięczny, kiedy wychodzi z tej rzeki Jordan, że chce wszystkie dary nie pozostawić Elizeuszowi. Chce mu dać wszystkie te skarby, które przyniósł. Elizeusz mówi, nic od ciebie nie wezmę, to nie ja, ale to Bóg. Nawet wtedy, kiedy ten sługa Gehazy przychodzi, że jednak sobie to Pan rozmyślał, wszystko mu daje. Nie próbuje go jakoś otestować, czy to naprawdę Pan, albo czy sługa chce te bogactwa. Ale jedną rzecz powiedział. Już nigdy więcej nie będę składał ofiary innym Bogom, ale będę czcił tego Twojego Boga. Będę czcił Boga, który jest nad nami. Elizeusz nie stawia mu warunki, nie mówi mu, jeżeli zaczniesz modlić się do Boga, to będziesz oczyszczony. Nie kładzie mu żadne warunki. Przejaw Bożej łaski, która spowodowała, że wiele rzeczy zmieniło się, że ta wdzięczność, że on otrzymał zdrowie, zmieniła jego nastawienie do Boga, a może i do ludzi. Kiedy przyjmiemy łaskę od Boga, tak jak to uczynił apostoł Paweł, wtedy na pewno będzie się zmieniać w naszym życiu wiele rzeczy. Ale znowu powtarzam, żyjemy w środowisku, które nam chce ukraść ten postoj łaski, miłosierdzia, miłości. i chce nas znowu wciść do tego systemu, tu tego świeckiego, coś za coś. Do tego niemiłosierdzia, które codziennie słyszymy czy widzimy wokół nas. Właśnie wtedy, kiedy nauczymy się przyjmować łaskę od Boga, możemy ją też dawać dalej do strony drugich ludzi. Możemy udzielać drugim tą bezwarunkową łaskę, odpuścić drugim coś, co spowodowali i potrafimy kochać nawet tych ludzi, którzy nie zachowali się względem nas właściwie. Na pewno pamiętamy tę rozmowę Pana Jezusa z Piotrem po zmartwychwstaniu. Czy ona rozpoczynała się w ten sposób, kiedy Pan Jezus popatrzył na Piotra, a nie mówiłem? A nie mówiłem? No i co teraz? Nie było tak. Zupełnie inaczej. Jezus pyta się Piotra, miłujesz mnie? Ja ci odpuściłem, ja ci przebaczyłem, ja się na ciebie nie gniewam. Nawet tą służbę, do której cię powołałem, nie wziąłem ci. Będziesz tym, który będzie pas moje owieczki. Dzięki temu ubezpieczeniu, że jest mu odpuszczono, on potrafił iść w tym duchu pomiędzy ludzi, pomiędzy tych, którzy mu nie życzyli, pomiędzy tych, którzy mu utrudniali tą służbę jako i dalszym apostołom. Ale ci pierwsi chrześcijanie potrafili odpuszczać, potrafili miłować, dlatego że byli sobie świadomi, byli pod wpływem tej Bożej łaski, która zmieniła ich życie. Czego dostaje się ludziom, kiedy spotykamy ich w życiu? Umiemy być tymi nosicielami łaski, z której płynie miłość, przebaczenie, błogosławieństwo zamiast sądu? Wiecie, ten apostoł Paweł był takim tym zdyscyplinowanym, wiernym, gorliwym służebnikiem Boga. Był on niemiłosierny, co się dotyczy samego siebie. Był bardzo zdyscyplinowany pod każdym względem i oczekiwał to od wszystkich dalszych. Nie przypuszczał żadnej alternatywy, żadnej jakiejś zmiany. Chciał być ten, który będzie mocno trzymał wszystkie te zasady, reguły religii judaistycznej w tym czasie. Potem otrzymał łaskę od Boga za to, że posyłał uczni Pana Jezusa do więzienia, za to, że walczył przeciwko Jezusowi. W tej łasce on znalazł odpuszczenie. W tej łasce zobaczył właściwie swoją pychę, swoją zarozumiałość. Zobaczył wszystko to, co było w przeciwieństwie do tego, o czym sobie myślał, że jest. I Paweł, pisząc listy, chyba nigdzie nie zapomniał na to, aby zaraz, jak nie w pierwszym zdaniu, to w drugim zdaniu napisać łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa. Łaska wam. Tym zborom, które były takie wydane Jezusowi, ale też i zborom, które miały problemy. On nie zapomniał napisać im łaska, łaskawy Bóg. Jesteście ułaskawieni. Łaska wam i pokój. Po 75 latach Europa nie może cieszyć się pokojem. A każda wojna i ta, która teraz leci, ma swoje owoce wojny. Te najwięcej cierpkie owoce. Chęć pomsty, chęć odpłaty, nieprzebaczenia, to rośnie jak grzyby po deszczu. I Kościół tutaj ma swoje zadanie. Zadanie, aby pokazać na coś, co jest w przeciwieństwie do tego. Coś, co możemy przyjąć od Boga, ale co też możemy i dać drugiemu, choć na to nie zasługuje. Kto może pomóc naszemu narodu, abyśmy byli łaskawi do tych uchodźców, którzy tutaj do sąsiednich krajów przychodzą w tak wielkiej mierze? Kto może odpowiedzieć ludziom, którzy teraz jeszcze więcej będą kłaść pytanie, a gdzie jest Bóg? A gdzie jest Bóg, że pozwoli na coś takiego w XXI stuleciu? Tak sobie powiedziałem, o czym będą tegoroczne święta wielkanocne. Jakby było dobrze, gdybyśmy w całej Europie mogli sobie przypominać śmierć Jezusa. Tą śmierć, aby już nikt inny nie musiał umierać, ale mogliśmy żyć. Jak to boli, że nie zrozumieliśmy. Jak to boli, że jest tak mało tego poczucia, że Jezus przyniósł łaskę, a w tej łasce przyniósł odpuszczenie, przyniósł miłość, miłosierdzie, ochotę dać, a nie brać. Dlatego są potrzebne nasze modlitwy. Dlatego w swoich modlitwach mamy wprost obowiązek przeciwstawiać się temu złemu. Przeciwstawiać się temu, który stoi za tym, który chce niszczyć, zabijać, kraść i kłamać. Aby na nowo, tutaj na tej ziemi, tutaj w naszej Europie, ale też i w naszych domach, i w naszym zborze, mogła panować łaska i pokój, która przychodzi od Pana.